Witamy w kolejnej godzinie Licencji na Życie. Monika Hemperek i dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog.
Dobry wieczór.
Która dziś opowiada o stylach radzenia sobie ze stresem.
Tak jest. Powiedzieliśmy sobie o takich trzech podstawowych, przy czym jeden tak się trochę rozdziela nam, że mówimy o takim działaniowym, że my jesteśmy w działaniu, w aktywności. Jego się różnie określa właśnie jako zadaniowy styl radzenia sobie ze stresem. A czasem mówimy o aktywnym radzeniu sobie. Czyli to jest takie... Z jednej strony pozytywne przewartościowanie, czyli próba spojrzenia na wydarzenie jako na jakąś na przykład szansę dla siebie. Albo próba takiego zobaczenia jakiegoś trudnego wydarzenia, które samo w sobie nie jest dobre. My wiemy o tym, mamy świadomość, że to jest trudne wydarzenie. Natomiast jaki ja mogę sens w tym odnaleźć? Czyli takie to pozytywne, w tym aktywnym radzeniu sobie my podejmujemy działania, które po pierwsze starają się, jak to powiedzieć, usunąć może, bardziej zmniejszyć stresor. Albo spowodować zmniejszenie skutków działania stresora. Czyli jak my aktywnie radzimy sobie, no to chcemy coś zrobić, chcemy jakoś zadziałać, nie? To jest też czasami właśnie dawanie tej pomocy. To jest coś takiego, że ja chcę coś robić, ja chcę iść w zadanie, ja mam coś do zrobienia, w związku z tym odsuwa to, daje mi trochę takiej sprawczości, nie? Daje mi takiego... w kategoriach zadania do zrealizowania i tak dalej. No i to jest jakby jedna część. Natomiast w środku tych zadaniowych stylów radzenia sobie ze stresem my mamy różnego rodzaju strategie, czyli już takie bardziej konkretne sposoby działania i sposoby radzenia sobie. No i jedną z takich wymienionych sposobów, jeden z takich wymienionych sposobów to jest planowanie. Czyli planowanie polega tutaj na takim rozważaniu na temat poradzenia sobie, czyli co ja mogę zrobić. I samo planowanie zostało uznane właśnie za jedną ze strategii radzenia sobie ze stresem, ponieważ trochę nam oddaje kontrolę, trochę nam oddaje sprawstwo, że ja wobec tej sytuacji, w której jestem, z moją wolnością tego, że ja mogę zdecydować, jak zrobię, planuję. Zastanawiam się, co ja w obliczu tego, co się dzieje, mogę zrobić. I niektórym to pomaga. Takie uporządkowanie, co ja zrobię, gdyby, nie? To są te takie właśnie rozważania na temat poradzenia sobie. No i kilka razy już przywoływałaś dzisiaj tą trudną sytuację, to, że my tutaj od 2 lat mierzymy się z pandemią, o tym, że teraz jest wojna na Ukrainie, że chyba trzeba by było powiedzieć, że nadszarpnięta już ta psychika przez te kilka lat takiego najpierw intensywnego stresu, potem jakiś prób radzenia sobie i teraz przechodzi, już nam się wydawało, że już najgorsze mamy za sobą, a tu się pojawia jakiegoś rodzaju realne niebezpieczeństwo, zagrożenie, które przez chwilę było bardzo duży stres wywołało u wielu osób. I to dr Poleszek fajnie o tym opowiada, że tak jak było z pandemią, że to tak jak łańcuch, nie? Że jak były tam nadszarpnięte jakieś te ogniwa, które są słabsze, to w takich sytuacjach naciągnięcia właśnie tego silnego stresu, to puszcza tam, gdzie było już i tak ciężko. Czyli jak ja miałem trudność z czymś, to mi się nasili. Jak się czegoś obawiałem, to się nasili. Więc na to zwrócenie uwagi jest bardzo ważne, z takim szacunkiem do siebie podejście, że sytuacje są trudne, realne i mam prawo czuć się tak, jak się czuję. Żeby temu nie zaprzeczać, bo to jest zaprzeczanie, jest też strategią radzenia sobie ze stresem, umówmy się. Natomiast jednak taką na długoterminowo trudną.
Czyli jak już złapaliśmy ten fakt, że jesteśmy w stresie, że nad pewną sytuacją globalną nie jesteśmy w stanie zapanować, to jest oczywiste, to możemy przejść do planowania i zastanowić się, gdzie mamy te słabsze ogniwa, słabsze miejsca, które trzeba wzmocnić.
Tak, to, że pozostanie w takim miejscu, że jedyną osobą, której naprawdę rzeczywiście w tym momencie mogę pomóc, to jestem ja sam. jak ja sobie pomogę, to będę lepiej przygotowany do pomagania innym, do poradzenia sobie, do dźwignięcia tych rzeczy dnia codziennego, które się dzieją, do których tak ciężko jest wrócić, jak człowiek wie, co się dzieje tutaj na zewnątrz, tak? To wtedy jakby trudno się odnaleźć. Więc no tak, no powiedzieliśmy już o takich dwóch już strategiach, takich konkretach. No inną taką konkretną strategią jest właśnie poszukiwanie wsparcia. I w tym wsparciu my mamy to wsparcie zarówno instrumentalne, jak i emocjonalne. Czyli to wsparcie instrumentalne, z czego też część osób często korzysta, to jest właśnie poszukiwanie porady, poszukiwanie informacji, poszukiwanie pomocy. Więc to wsparcie instrumentalne, jak, gdzie, co mogę zrobić, jak mogę pomóc, jest czymś, co w jakiś sposób będzie nam pomagać, tak? I wiele osób ma taką strategię, że poszukuje informacji, że jak dzieje się coś niepokojącego, to poszukuje informacji. No w tym bardzo ważne jest, żeby skuteczna była ta strategia, no to trzeba poszukiwać rzetelnych informacji. No i też nie dawać się przytłoczyć ilością informacji, no bo to jest też tak, że każda ta informacja, to jakby musimy ją przetworzyć, przyjąć. Jak sobie za dużo naraz damy, to też będzie nam trudno. No i że z jednej strony my tego wsparcia instrumentalnego, czyli tych porad, tych informacji poszukujemy, a z drugiej strony tego wsparcia emocjonalnego, takiego moralnego wsparcia, takiej sympatii czy zrozumienia, takiego po prostu, my mówimy bycia po prostu, bycia z kimś, bycia dla niego dobrym, uśmiechnięcia się w takich momentach, kiedy są trudne. No i też warto sobie tak wyobrazić, że no, nam to wielokrotnie na życie pomaga, jak ktoś jest dla nas życzliwy, zwłaszcza w takim momencie trudnym dla nas. No i też prawdopodobnie to pomaga też innym, więc no też tą formę tego emocjonalnego wsparcia się stosuje. Kolejną z strategii, które też uważane są właśnie jako strategie, czyli już coś bardziej konkretnego niż sam styl, to jest unikanie konkurencyjnych działań. Co to znaczy? To znaczy unikanie takich działań, które nie są związane z problemem. Czyli to są, że jak jesteśmy w sytuacji trudnej, w sytuacji stresującej, to jak zaczniemy unikać rzeczy, które nie są stricte związane z tym problemem, to nasza uwaga bardziej się sfokusuje na tym. Czyli trochę zgodnie z zasadą jedna rzecz naraz. To ja teraz sobie z tym poradzę, spróbuję sobie z tym poradzić, a inne rzeczy w dalszej kolejności, tak?
Nie mnożymy bytów ponad konieczność.
Tak, ładnie powiedziane. Nie mnożymy bytów ponad konieczność. Mówi się to właśnie o unikaniu konkurencyjnych działań, bo one konkurencyjnie są, bo coś tam jest jeszcze zawsze do zrobienia innego. Natomiast no, warto sobie pomyśleć w taki sposób, że to ma nam pomóc w lepszym poradzeniu sobie ze stresorem, właśnie to, że będziemy się jedną rzeczą naraz zajmować.
No właśnie, są takie osoby, które na swoje barki będą brały
bardzo dużo
albo też wymyślały bardzo dużo takich obciążających zachowań.
Tak.
Okej, to udostępniłem dom uchodźcom, to może jeszcze wybuduję nowy.
No. Tak, że czasami to jest tak ponad siły, ponad możliwości, że ja bym ciągle chciał coś więcej, coś lepiej. No,
bo chciałbym uratować świat.
Tak, że warto sobie uświadomić, że to wtedy już nie jest dla kogoś, tylko często to już jest dla mnie. Że to ja mam, nie radzę sobie z tą swoją bezradnością, że ja już nic tak naprawdę nie mogę zrobić i to, co mogłem, to zrobiłem. I żeby robić to, co mogę, co w ramach moich możliwości jest, w ramach mojego bycia, tak? Że to ważna jest, no ja wiem, że to taki po prostu truizm, ale no to zasada maski tlenowej się jednak wszędzie sprawdza, że jak w tym samolocie spada ta maska tlenowa, no to najpierw sobie, potem dziecku. I to dziecko jest symboliczne, bo to chodzi o tą osobę potrzebującą. To my musimy być w stanie i my musimy być w kontakcie i my musimy być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, żeby móc pomagać innym.
No właśnie, dlatego w tej części skupimy się na tak zwanej samopomocy, czyli jak sobie samemu pomagać w stresie, aby później porozmawiać o tym, jak pomagać innym, którzy są w stresie. Jeżeli chodzi o strategię, jeżeli chodzi o style radzenia sobie, co możesz podpowiedzieć osobom, które w tym stresie są?
To zawsze jest ta trudność podpowiadania, nie? Bo to wiadomo, że każdy inaczej. Natomiast możemy spróbować porozmawiać o tych strategiach, które rzeczywiście są wymieniane jako strategie, czyli coś, co jakoś służy. No i jedna z takich strategii, żeby jeszcze raz nie powiedzieć słowa strategii, to jest właśnie ten zwrot ku religii, czyli poszukiwanie czegoś. Jeżeli sami jesteśmy osobami wierzącymi, to trochę oddanie tego, na co wpływu nie mamy. To ma taką formę jak poszukiwanie wsparcia emocjonalnego. Natomiast takiego wsparcia emocjonalnego trochę w kategoriach drogowskazu, trochę w kategoriach pozytywnego przewartościowania rozwoju. Jeżeli mam takie doświadczenia, że jestem osobą religijną, czy tą swoją duchowość rozwijam, to jest dobry moment na poznanie, jakby taki poprawienie wglądu w tą swoją duchowość i trochę takie poszukiwanie sensu. Trochę takie poszukiwanie, danie tej trudnej sytuacji takiej szansy na to, żeby zobaczyć, co we mnie jest ważne. Co popatrzeć na swoje życie, na to, jak ja żyję swoim życiem i że jak niektóre rzeczy, które prawdopodobnie jeszcze miesiąc temu były dla mnie ważne, teraz już się w ogóle ważne nie wydają. Więc ten zwrot ku religii często przynosi otuchę, często przynosi ulgę, jeżeli zaczniemy właśnie w tą swoją sferę duchowości inwestować, że nie zawsze innymi takimi zadaniowymi sposobami da się wszystko, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć, że czasami to trzeba właśnie oddać temu, na co wpływu nie mam, a popatrzeć w tą swoją sferę życia duchowego, to rozwinąć.
To też może dać inną zupełnie perspektywę, taką bardziej globalną, z dystansu.
Tak.
Jak człowiek jest w stresie, zauważ, potrafi myśleć o jakichś takich cząstkowych rzeczach, na przykład, że został przeniesiony spod Kijowa do Polski i nie ma wpływu na to, co się dzieje w jego ogródku.
Tak.
I nie jest w stanie zapanować nad tym, że jego dom jest w niebezpieczeństwie.
To się
trudno. I myśli
w ogóle
tylko
tak
o tym, a teraz jest zupełnie gdzie indziej. Teraz jest w Polsce.
Tak, że sytuacja stresu często daje nam trochę taką lupę, że my jedną rzecz widzimy bardzo mocno i bardzo dokładnie i że trudno się wtedy wznieść na ten metapoziom widzenia całości.
Tak obsesyjnie wręcz.
Tak, ale to trudno się dziwić. Tak my reagujemy w takich niezwykle trudnych sytuacjach. Jak nam zachwiane zostanie poczucie bezpieczeństwa i takie realne. Przecież ten strach jest bardzo realny. To jest bardzo rzeczywiste to, co się dzieje. Więc te osoby, które jakby zmieniają w ogóle życie na chwilę, a nie wiadomo na jak długo.
Bardzo ładnie to powiedziałeś, że pod lupą, a wtedy warto sięgnąć po lunetę.
Tak, tak, tak jest. Bardzo dokładnie tak. Że odwrócić szkiełko,
a nawet taką aplikację dowolną w telefonie i popatrzeć w niebo,
tak.
Jak jest ogrom gwiazd tego życia.
Żeby popatrzeć, że my jesteśmy częścią czegoś większego. Że czasami taki metapoziom przynosi otuchę, że przynosi ukojenie. Takie tymczasowe, chwilowe, natomiast może na dzisiaj nam bardzo potrzebne.
Takie chwilowe nawet odpuszczenie może przynieść.
Tak. Nawet mówi się o tym, że ta zasada 3 razy po 5 tych minut sprawdzania tych wiadomości, czytania tych newsów dotyczących tego, co się dzieje w danym momencie w sąsiednim kraju, no to jest też taka samopomoc, nie? Czyli taka zasada, która może nam pomóc w poradzeniu sobie. Często osoby, które opuszczają kraj, mówią, dla nas trudne jest to, że my nie mamy z kim o tym porozmawiać. Wydawałoby się absurdalne, bo przecież ludzie są wszyscy w tej samej sytuacji. Oni nie chcą ze sobą o tym rozmawiać, nie wszyscy pewnie. Właśnie dlatego, żeby sobie nie odgrzewać i nie odświeżać. A większość siedzi i sprawdza i patrzy, gdzie, co, jak się dzieje i tak dalej. I to też jest niezwykle obciążające. Mhm. Że to nie jest porzucenie, jak my nie sprawdzamy ciągle tego, co się dzieje, tylko to jest działanie na rzecz zdrowia psychicznego, żeby sobie, jak chcemy aktualizować wiedzę, informacje, to robić to odpowiednio rzadko, odpowiednio często, żeby mieć poczucie, że tam jakby jesteśmy zaktualizowani, natomiast odpowiednio rzadko, żeby się nie przeciążać.
Obserwujemy też ludzi, którzy potrafią być tu i teraz.
Tak.
To jest ogromny dar. Czyli zmieniamy rzeczywistość i znowu odwołuję się do poznanych przeze mnie Ukraińców, którzy zostali po prostu wyrwani z korzeniami ze swojej rzeczywistości, zostawili swoje życie, swoje domy, swoje prace, swoją codzienność, swoje ogrody i są tutaj, a potrafią się cieszyć, potrafią się śmiać, odkrywać tajniki języka polskiego, czy tę taką codzienność polską, nasz system zdrowia, nasz system pracy, to jak funkcjonujemy tak naprawdę i adaptować się powoli.
Tak.
Są też tacy ludzie.
My mówimy o tym. Ja w ogóle bardzo taka ostrożna jestem w tym takim jakichś uniwersalnych poradek, bo naprawdę, gdzie człowiek, to jest inaczej i różnie ludzie będą reagować i doradzanie w takim trudnym momencie, myślę, że jest jeszcze gorzej obciążające niż w ogóle bycie w tym trudnym momencie.
Oczywiście, to ta nasza rozmowa jest jakąś cząstkową wizją świata.
Tak, że fragmentaryczną, takim próbą absolutnie. Uchwycenia czegoś, zobaczenia, że my mamy różne te style, że jesteśmy różni.
To nie są mądrości na temat świata w dwie godziny.
Tak.
Ale może ktoś zaczerpnie jakiejś iskierki nadziei, jakiegoś sposobu radzenia sobie, strategii ze stresem, albo sobie uświadomi, kurczę, ja jestem w stresie.
Tak, że żyję w stresie, że to w ogóle codzień i to, że mi się nie chce wstawać, no to może nie jest jakieś moje niechcieństwo, czy jakaś zła cecha charakteru, że po prostu jestem, jaki mogę być, leniwy, tak? Leniwy, tylko że może mnie obciąża mocno organizm.
No właśnie, sparaliżowany, bo tak stres też potrafi działać.
Tak, tak jest.
Że człowiek po prostu siedzi jak w stuporze i nie jest w stanie nic robić.
Tak jest.
I to nie jest depresja.
My mamy takie silne reakcje na stres, które jest właśnie walcz, uciekaj, albo to zmrożenie takie. Takie izolowanie się czasami. Właśnie zatrzymanie tego wszystkiego, nie?
Czyli takie wejście do jaskini.
Trochę.
Trochę jest wejście. Szansa, że wtedy następuje jakieś planowanie, jakieś analizowanie, ale czasami nie,
a czasami
jest to zamrożenie.
Tak, czasami jest to po prostu zamrożenie. Już to, co powiedziałaś, bardzo mi się skojarzyło z tym takim właśnie pozytywnym przewartościowaniem i rozwojem. Mówi się o jednej ze strategii radzenia sobie ze stresem, że ona właśnie polega na pozytywnym, żeby to słowo pozytywne miało też taki dobry wydźwięk, bo to nie chodzi o jakieś, że to nie chodzi o hiperpozytywne, ale to nie chodzi o jakiś taki ułudny
że
optymizm, tak jest, tylko chodzi o dostrzeżeniu w zdarzeniu wartości. Czyli wartości dla rozwoju, wartości dla mnie samego, że spostrzeganie sytuacji w pozytywnym świetle. Ja wiem, jak to brzmi, że jak tu zobaczyć w pozytywnym świetle, natomiast siebie w pozytywnym świetle. Ja mogę popatrzeć na siebie, jak sobie poradziłem w tej trudnej sytuacji, jak dałem radę w czymś niezwykle obciążającym, jak mogę poradzić sobie, że ja dałem radę, że w życiu bym się tego nie spodziewał, że ja sobie w takich sytuacjach o tak potrafię ogarnąć i w ogóle zobaczyć całość i jeszcze na swoich barkach nieść więcej, niż bym kiedykolwiek się spodziewał.
Że spotkało mnie dużo dobrego.
Też. Tak jest. Żeby to
że tym... dużo złego, tak. ale to też tak. dużo dobrego.
Tak, że to pozytywne przewartościowanie i rozwój jest czymś bardzo ważnym dla nas samych. Nie na każdym etapie. Wiadomo, że jak człowiek jest w szoku, to trudno to przewartościowywać. Natomiast gdy już się trochę sytuacja uspokoi, że my też się jakby przyzwyczajamy do niektórych rzeczy, nawet do okropnych czasem jesteśmy w stanie się przyzwyczaić. Więc jakby ten moment takiego pozytywnego przewartościowania, zobaczenia wartości w czymś. On jest w dużej mierze związany z tym, jakie ja w ogóle miałem wcześniej wartości, nie? No jak wyznawałem takie hedonistyczne, że ja po prostu lubię, jak mi jest przyjemnie i dobrze, no to wiadomo, że teraz mi będzie dużo trudniej. Natomiast jak w ogóle poszukiwałem sensów życia, takiego stawania w prawdzie, zobaczenia siebie w różnych sytuacjach, no to taka sytuacja może dawać taką możliwość tego właśnie przewartościowania pozytywnego i rozwoju własnego.
Jako psycholog obserwujesz i pracujesz z ludźmi, którzy doświadczają ogromnego stresu i też pewnie nie ma na to jasnej i oczywistej odpowiedzi, ale mówi się o takim zachodzie rozleniwionym, ludziach, którzy przywykli do takiej codzienności konsumpcyjnej, jest nam dobrze, wszystko mamy. Taka jest nasza rzeczywistość. Mm-hmm. Masz też do czynienia z ludźmi, którzy wszystko stracili. Komu jest łatwiej, kto nadoświadczał takich negatywnych rzeczy i ma te doświadczenia, czy takiemu rozleniwionemu człowiekowi zachodu?
Ojej, bardzo trudne pytanie, bo to jakbyśmy kogoś zawsze obrazili, nie? Czy komuś łatwiej jest. No, tak jak mówiliśmy, jak człowiek ma zasoby w znaczeniu za sobą trudne doświadczenie, to nowe trudne doświadczenie zazwyczaj znosi dużo lepiej. Ważne jest, żeby on miał doświadczenie poradzenia sobie. To tak jak te dzieci chowane pod kloszem, nie? Jak nigdy nie damy im się przewrócić, no to potem mała rzecz wywołuje u nich niezwykle stresującą sytuację, tak? A jak miały doświadczenie, że się przewróciły wiele, wiele razy i podniosły z tego, to po tym jak się przewrócą, to podnoszą się z inną energią, z inną gotowością do przezwyciężenia tego, co trudne. Jak ja przez życie nie miałem doświadczenia radzenia sobie z trudną sytuacją, to mi też z trudną sytuacją trudno sobie będzie poradzić. I ona będzie dużo bardziej trudna się wydawała, niż jeżeli ja mam za sobą doświadczenie jakieś. No i teraz, czy to oznacza, że to warto mieć takie doświadczenie? No pewnie nie takie traumatyczne, przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu mierzyć się ze swoim życiem na miarę swoich możliwości. No, szef mówi, że każdy ma takie problemy, do jakich dorósł. I tak też jest teraz, że mimo tego, że jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, to ludzie w tej samej podobnej sytuacji z czym innym będą mieli problem. Czyli to nie jest tak, że teraz, no moje przynajmniej doświadczenie jest takie, że te osoby, które proszą o pomoc, czy przychodzą po pomoc, to one przychodzą po pomoc z tymi rzeczami, które po prostu są rzeczami dnia codziennego, czyli wychowywanie dzieci, czyli relacja z partnerem, czyli umiejętność porozumiewania się, odnajdywania w sobie jakiejś siły, możliwości, potencjału. To jest też lęk, niepokój, doświadczenie bezradności. Czyli to nie jest tak, że te problemy są zupełnie odklejone w ogóle od zachodniej kultury i społeczeństwa, tylko bardzo dotyczą już jeden do jednego wojny. Nie, ludzie przychodzą z tym, co jest na wierzchu, z tym, co mają, z tym, z czym im jest trudno. A trudno jest nam z tymi rzeczami, z którymi aktualnie jest nam trudno.
Tyle razy mówiliśmy w tym programie o strefie komfortu, o tym, że warto z niej wyjść. Ostatnie lata zafundowało nam wyjście ze strefy komfortu wiele razy.
Tak.
Wspominamy naszych dziadków, którzy byli przygotowani na wszystko. Tak. Mieli zapasy cukru, tak. Mieli świadomość tego, że tak, za chwilę się może
tak.
wszystko
mówiliśmy
zdarzyć,
tak, że to gromadzenie.
Może być wojna.
Tak.
My sobie tego nie wyobrażaliśmy.
Tak.
Natomiast taka rzeczywistość wróciła.
Tak, że łatwiej sobie teraz to wyobrazić, prawda? No właśnie. Więc no, jedną z też z takich strategii radzenia sobie ze stresem jest powstrzymywanie się od działania. Ja wiem, jak to brzmi, ale to jest powstrzymywanie się przed działaniem przedwczesnym. To jest wyczekiwanie na właściwy moment. Też jako strategia, żebyśmy my nie w afekcie, nie w emocjach rzucali się na coś, tylko chwilę poczekali, bo zobaczyli, jak nam z tym jest, a dopiero potem działali. Więc część jakby osób takim preferowaną strategią jest właśnie powstrzymywanie się od działania tu i teraz. Najpierw poobserwowanie, a dopiero potem zadziałanie.
To jest bardzo dobra strategia, bo w afekcie różne trudne decyzje podejmujemy, czasami niezbyt mądre.
Tak, tak. Albo takie, których właśnie dostarczą nam jeszcze więcej emocji, wygenerują nam jeszcze emocje. A my już i tak jesteśmy w silnych emocjach. My coś zrobiliśmy po to, żeby sobie poradzić z emocjami, a to, co zrobiliśmy, będzie nam generowało jeszcze więcej emocji.
Są ludzie, którzy lubią stres?
Są ludzie, którzy lubią być w takim trochę napięciu, takiej ekscytacji. To są, czasem to też związane jest z taką jakąś... nie chcę, żeby to zabrzmiało, no taką trochę agresją w sobie, nie? Że ja mam trochę takie autoagresywne zachowań, że takie te ekstremalne sporty lubię uprawiać, że ja wtedy dopiero czuję. Czyli ten próg jest trochę gdzie indziej, że ja czuję dopiero wtedy, jak się coś takiego po prostu wydarzy.
Skąd to się bierze?
Z różnych rzeczy. Czasami odcięcia od tych właśnie emocji na co dzień doświadczanych. Czasami od tego, że żeby coś poczuć, no to ja musiałam naprawdę doprowadzić siebie do czegoś bardzo. To podobnie jak z tymi właśnie autoagresywnymi zachowaniami wobec siebie, że to często jest właśnie po to, żeby coś w końcu poczuć.
Doktor Monika Baryła-Matejczuk, wrócimy do rozmowy o stresie po piosence.